Piotr Tolko, witam w rozmowach pod krawatem. Dziś naszym gościem jest zachodniopomorski kurator oświaty, pan Paweł Palczyński. Witamy w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny, panie kuratorze. W jakich nastrojach? Pan, nauczyciele, związkowcy, rodzice?
Ja mam nadzieję, że wszyscy uśmiechnięci i z taką nadzieją spoglądamy w przyszłość. Oczywiście szkoła to jest organizm żywy. Tutaj może się wiele wydarzyć. Nauczyciele również spoglądają na to, co się zmienia w szkole, bo tych zmian troszeczkę jest, ale tak jak powiedziałem, tutaj te zmiany następują zawsze, szkoła musi się zmieniać, szkoła musi reagować na to, co się zmienia w otoczeniu i musi nadążyć za tymi zmianami.
A które to najważniejsze zmiany według pana?
No, myślę, że ja to tak nazywam przynajmniej, że jesteśmy w takim etapie roku 2025-2026, gdzie mamy małą reformę, czyli przede wszystkim zmiany w przepisach prawa, pojawiają się w szkołach nowe przedmioty, takie jak edukacja zdrowotna, jak edukacja obywatelska, zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego, jedna lekcja religii. To są te zmiany, które w tym roku nastąpią w szkołach, ale ja myślę, że te zmiany są przemyślane, wprowadzane spokojnie, dobrze przygotowane, tak żeby nie zaburzać harmonii pracy szkoły.
Panie kuratorze, ale jakaś część społeczeństwa chyba jednak uważa, że nie są to zmiany przemyślane. Mieliśmy pikietę w miniony czwartek, w ubiegłym tygodniu, przed kuratorium oświaty. Członkowie Nauczycieli dla Wolności złożyli też pismo do pana. Chodzi o wprowadzenie właśnie tego przedmiotu edukacja zdrowotna. No i oni mówią tak, cały ten komponent seksualizacji odrywa ją od miłości rodziny, od uczuć, skupia się wyłącznie na dobrostanie, żeby nam było dobrze.
Wsłuchujemy się we wszystkie głosy. Wszystkie zmiany, które do tej pory były i które będą, są bardzo szeroko konsultowane. Każdy człowiek, każdy członek naszego społeczeństwa ma prawo wypowiedzieć się na temat zmian wprowadzanych w naszym systemie oświaty, co do poszczególnych przedmiotów, co do podstawy programowej. Tak samo było, jeżeli chodzi o edukację zdrowotną. Ten przedmiot jest bardzo ważny, bo on tak naprawdę służy zapewnieniu bezpieczeństwu młodego człowieka. Chodzi o to, żeby tutaj było bardzo dużo profilaktyki, żeby była duża świadomość dzieci i młodzieży. I ja zachęcam do tego, żeby ten przedmiot rodzice wzięli pod uwagę i żeby zdecydowali się na to, żeby ich pociechy uczęszczały na ten
przedmiot. To prawda, panie kuratorze, jak dziś czytam, że masowo rodzice wypisują dzieci z tego właśnie przedmiotu?
Moim zdaniem nieprawda, dlatego że jeszcze dopiero od 1 września rozpoczną się zebrania z rodzicami i dopiero po zebraniach z dyrektorami szkół i po wysłuchaniu, na czym ten przedmiot będzie polegał, tak żeby rodzice mogli się zapoznać z tymi założeniami i z podstawą programową, rodzice będą mogli podjąć decyzję, czy ich syn, córka będą uczęszczać na ten przedmiot, czy nie. A więc dopiero w momencie, kiedy zostaną zorganizowane spotkania z rodzicami, będą mogli podjąć decyzję. Także nie ma mowy na tą chwilę, na dzień 1 września, że już się ktoś wypisał, czy zapisał. Przedmiot jest przygotowany, jest w arkuszach organizacyjnych szkół. Po zapoznaniu się rodziców z podstawą programową, takie spotkania odbędą się w każdej szkole do 25 września. Rodzice podejmą decyzję, czy ich pociechy będą chodzić na ten przedmiot.
Ten przedmiot zastąpi dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie i jest to, dodajmy, przedmiot nieobowiązkowy.
Tak, czyli podobnie jak było wychowanie do życia w rodzinie, tak samo edukacja zdrowotna jest przedmiotem nieobowiązkowym. Myślę, że tutaj rodzice podejmą świadomie decyzję. Bardzo bym prosił i apelował, żeby właśnie zanim podjęli decyzję, zapoznali się z materiałami, które naprawdę są mocno rozpowszechniane we wszelkich mediach. Można do nich w bardzo łatwy sposób dotrzeć, choćby na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest zakładka edukacja zdrowotna. Tam jest wiele materiałów, którymi można się zapoznać. Ponadto dyrektorzy szkół będą dysponować materiałami, które przekażą rodzicom właśnie na tych spotkaniach, o których mówiłem.
Czy jedna lekcja religii w tygodniu, czy ten pomysł również spotkał się według pana z dużą liczbą głosów krytycznych?
Nie słyszałem, przynajmniej w naszym środowisku, żeby tych głosów było dużo krytycznych, a wręcz odwrotnie, a szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Często już tak było, że biskupi zezwalali tak naprawdę, żeby odbywała się jedna lekcja religii, a nie dwie. Z różnych powodów. Młodzież nie chciała uczestniczyć w 2 godzinach lekcji religii. Ponadto też były braki kadrowe wśród katechetów i księży, czy sióstr zakonnych. I często biskupi na to się zgadzali. To było jakby wszystkim
na rękach. U nas jaka była praktyka generalnie?
Jedna godzina, zdecydowanie. Szczególnie w szkołach ponadpodstawowych bardzo często była to jedna godzina religii. I tutaj nikt z tego powodu nie było z tym jakiegoś większego problemu.
Tak na marginesie dodajmy, że są takie pomysły w kraju. Radni kilku czy kilkunastu samorządów zastanawiają się, czy samorząd nie powinien dopłacać do właśnie dodatkowej lekcji religii, to chociażby Tarnów, czy tam Czarny Dunajec, czy też Zakopane. U nas takich chyba pomysłów nie ma.
Nie, ja o takich pomysłach w naszym regionie nie słyszałem. Myślę, że jeżeli samorządy mają jakieś dodatkowe środki, chcą, to już jest ich decyzja.
Nauczyciele z ZNP mówią o proteście, który właściwie tak symbolicznie 1 września, czyli właśnie na początku roku szkolnego ma się odbyć. To będzie jakieś duże utrudnienie, czy to będzie symboliczne zaznaczenie tych postulatów, tych oczekiwań od strony rządzącej?
Ja nawet wypowiedział się prezes Broniarz ostatnio i on powiedział wprost, że to będzie raczej taki protest symboliczny, żeby pokazać, że nauczyciele faktycznie domagają się i proszą o choćby o podwyżki o 10%, tak? Myślę, że to jest zrozumiałe. Te wynagrodzenia ciągle nie są na takim poziomie, który by zadowalał nauczycieli.
A myśli pan, że może dojść do eskalacji protestu, do zaostrzenia tej akcji?
Mam nadzieję, że nie. Myślę, że jest też kilka wprowadzonych takich zmian w prawie, które jakby mają też czy pozwolą nauczycielom na takie dodatkowe właśnie bonusy, choćby zmniejszono etat nauczycielom kształcenia zawodowego z 20 na 18, czyli taki jak dla pozostałych nauczycieli. Wprowadzono dodatkowe, zwiększono...
Czyli wymiar pracy, tak?
Wymiar pracy, etatu. Mówimy o etacie, czyli z 20 na 18. Osobom przychodzącym na emeryturę nie 3-miesięczne wynagrodzenie, a 6-miesięczna odprawa. Ponadto zwiększono nagrody jubileuszowe. A więc może ta podwyżka nie będzie teraz zbyt duża, ale jakby ministerstwo też stara się tutaj, wie o tym doskonale, że tutaj by należało te wynagrodzenia jeszcze poprawić.
Tyle w części radiowej. Przypomnę, naszym gościem jest zachodniopomorski kurator oświaty, pan Paweł Palczyński. Przenosimy się na radioszczecin.pl, do naszej aplikacji, na naszą stronę internetową, a także na naszego radiowego Facebooka. Panie kuratorze, skoro o tym, o zmianach mówimy, jak rozumiem, wypracowanych w ramach zmian karty nauczyciela, to tam się też pojawia likwidacja tak zwanej godziny czarnkowej. Tak. To dobry ruch według pana?
Tak, bardzo dobry ruch, ponieważ było, można powiedzieć, na sztywno zapisane, że należy wyznaczyć jedną godzinę dla nauczyciela, gdzie on będzie dostępny dla rodziców. No i dyrektorzy nie mieli wyjścia, musieli taką godzinę wyznaczać, niezależnie od tego, czy ktoś pojawił się na tej godzinie, czy nie, czy pasowało to rodzicom, czy uczniom, taka godzina była sztywno ustalona.
A jakie głosy do pana docierały? Czy też takie, że właśnie nikt nie korzysta z tej godziny?
Tak, ja jako praktyk, nauczyciel i były dyrektor szkoły, widziałem, jak to się odbywa. Po prostu były te godziny wpisane, a często nie były wykorzystywane w odpowiedni sposób. Teraz jest to bardziej elastyczne. To dyrektor z nauczycielami ustala, w jakich godzinach, kiedy nauczyciele są dostępni, kiedy odbędą się konsultacje z rodzicami, w jakiej formie i tak dalej. Czyli to uważam, że idzie w dobrym kierunku.
Czy, panie kuratorze, są braki, jeśli chodzi o nauczycieli w szkołach w zachodniopomorskim? Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej jeszcze chyba tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego prawie 13 tysięcy ofert pracy w całym kraju, jeśli chodzi o nauczycieli.
Tak, powiem w ten sposób. oświata nie jest oderwana od rzeczywistości i od naszego tutaj całego kraju czy województwa zachodniopomorskiego, jeżeli chodzi o braki w ogóle w zatrudnieniu w różnych branżach, w gospodarce i w innych. Brakuje w samorządach, brakuje w gospodarce wykwalifikowanych pracowników i to samo niestety dzieje się w oświacie. No niestety też wynagrodzenia powodują to, że no też stajemy się coraz mniej konkurencyjni na rynku, tak to można powiedzieć.
Jeśli chodzi o branżę, tak?
O różne, tak. No i dlatego tych nauczycieli jest mniej na rynku, natomiast dyrektorzy szkół w różny sposób sobie radzą. Jest sporo, nauczyciele mają sporo nadgodzin w związku z tym, ale też kuratorium oświaty może zezwolić na zatrudnienie nauczyciela, który nie ma pełnych kwalifikacji, ale deklaruje, że on te kwalifikacje w najbliższym czasie uzupełni. I tak też się dzieje. Kurator wyraża zgodę na zatrudnienie osób, które na przykład kończą studia właśnie w danej dziedzinie lub uzupełniają jakieś kwalifikacje i za rok, dwa będą pełnowartościowymi nauczycielami.
Pojawił się taki drobny błąd, chcę jeszcze, żebyśmy chwilę o tym porozmawiali, który być może powoduje duże utrudnienie dla rodziców, też być może dla niektórych szkół, ponieważ na świadectwach ósmoklasistów mamy nieprawidłowy skrót nazwy ministerstwa w stopce dokumentu. Jest Ministerstwo Edukacji Narodowej zamiast Ministerstwo Edukacji Narodowej, a nie Ministerstwo Edukacji i Nauki. To może być kłopot według pana?
Ministerstwo, tak. Zmiana nazwy była ministerstwa, jestem problem. To troszeczkę kontrowersji z tym było, ale zostały wyjaśnione. Na stronie kuratorium również jest komunikat w tej sprawie, co należy zrobić. Szkoły wiedzą, że powinny te świadectwa wymienić, natomiast jeżeli były te świadectwa ukończenia szkoły podstawowej składane do szkół ponadpodstawowych, to było takie zalecenie, żeby te szkoły, dyrektorzy tutaj nie robili problemu w rekrutacji, te świadectwa zostały przyjęte, natomiast powinny być wymienione jak najszybciej i myślę, że to jest robione.
Panie kuratorze, przez ponad 20 lat szefował pan szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Krótko o kształceniu zawodowym jeszcze na koniec porozmawiajmy. Swego czasu rozmawiając z dyrektorami szkół branżowych, zawodowych, kształcących fachowców, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że brakuje wykładowców, nauczycieli przedmiotów zawodowych. Czy to jest duży problem według pana i czy w jakiś sposób próbujemy go zniwelować?
Tak, jest to duży problem. Można powiedzieć, jeden z większych. W szkołach zawodowych dyrektorzy mają największy problem, najczęściej oczywiście, z zatrudnieniem nauczycieli kształcenia zawodowego w takich branżach jakby informatyczna, elektryczna. To tam są największe braki, ponieważ no, rynek, już jak wcześniej mówiłem, jest jaki jest.
Natomiast, czyli mówiąc wprost, panie kuratorze, nie można im zapłacić więcej tyle, ile dostaną na wolnym rynku jako fachowcy.
Tak jest, ale tutaj radziliśmy sobie jako dyrektorzy szkół zawodowych w ten sposób, że właśnie próbowaliśmy ściągnąć na część etatu chociażby pracowników z branż określonych, tak? I oni byli zatrudnieni u nas na 2-3 dni, a pracowali również w swojej branży, w swoich firmach, często mieli swoje właśnie firmy i tak to łączyli, czyli to nawet było z korzyścią dla młodych ludzi, ponieważ byli to typowo praktycy, którzy świetnie radzili sobie w tej branży swojej prywatnej czy w firmie, w której pracowali i przenosili to wszystkie informacje, najnowsze technologie, wiedzę bezpośrednio do szkoły. I to był najczęstszy sposób, żeby zapełnić te brakujące wakaty.
A czy ten problem udało się w 100%, że tak powiem, zniwelować? Czy nie. Były podejmowane działania jakieś na szczeblu ministerstwa chociażby?
No to znaczy samorządy sobie też radzą w ten sposób, że no, jeżeli stać ich na to, to po prostu mogą ustalać inaczej trochę stawki tutaj, jest większa swoboda. W tym roku też jest możliwość zwiększenia etatu powyżej 1,5 w kształceniu zawodowym dla nauczycieli zawodowców. Oczywiście za zgodą nauczyciela, że może mieć po prostu dużo więcej godzin niż dotychczas i to też troszeczkę rozwiązuje problemy dla tych szkół zawodowych. Jest to ciągle jakiś problem, ale mówię, dzięki współpracy z pracodawcami, z przedsiębiorcami, z firmami, dyrektorzy sobie radzą, że zatrudniają w ten sposób nauczycieli.
Czy według pana opinii mamy wystarczającą liczbę fachowców, czy wystarczającą liczbę fachowców kształcimy w szkołach zawodowych? Czy
brakuje, mamy przykłady, kiedy jeszcze sprzed kilkunastu lat, kiedy powiedzmy zaczynałem pracę na stanowisku dyrektora, około powiedzmy nawet 2010-2011 roku, to ja prosiłem pracodawców jakby o współpracę. To ja zabiegałem o tę współpracę. Po kilku latach to się bardzo szybko zmieniło. To pracodawcy zaczęli pukać bardzo mocno do mnie, do drzwi, jakby prosząc o współpracę i byli bardzo zainteresowani tym młodym człowiekiem, który u nas się kształcił. W różnej formie właśnie. Zapraszali na praktyki, na staże. Po prostu już obserwowali, jak ten młody człowiek się zachowuje, jak on potrafi reagować na różne sytuacje w firmie określonej.
Nabiera doświadczenia.
Mhm. Oni w ten sposób już jakby próbowali wyłapywać ten młody narybek i proponować im za chwilę pracę. To najpierw była praca wakacyjna, to w ramach stażu, jakieś nieduże pieniądze, ale już zaczęli, właśnie świadomi pracodawcy, zaczęli od współpracy ze szkołami. I ta współpraca się oczywiście coraz bardziej rozwija.
Narzekamy czasami, że mamy zbyt dużo teoretyków, filologów, filozofów, może z psychologami rzeczywiście jest teraz kłopot, a brakuje ludzi z fachem w ręku.
Tak, przez kilka ostatnich lat była dosyć ciekawa i mocna kampania, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. I u nas w regionie te proporcje wybrać szkołę zawodową, techniczną czy liceum, no chyba ostatnio nawet bardziej poszły w kierunku wyboru dobrej szkoły technicznej, tak? Będziesz miał dobry zawód, a czy pójdziesz dalej na studia, to dopiero za chwilę zdecydujesz, ale dzisiaj zastanów się, czy nie mieć w ręku dobrego fachu. I nasze technika w regionie są bardzo dobre i są dobrze postrzegane w skali kraju.
Czy w szkole w Pyrzycach, w Centrum Kształcenia Ustawicznego jeszcze w kierunku rolniczym chociażby się kształci?
Tak, wcześniej to była szkoła z tradycjami typowo rolniczymi. Dzisiaj mamy dalej kierunek technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. I tutaj jak pan wspomniał o fachowcach, to jest młodzież bardzo świadoma. Akurat w tym mogę powiedzieć na przykładzie tego kierunku, ponieważ oni wiedzą, po co przyszli do tej szkoły. Wiedzą, co chcą osiągnąć, muszą zdobyć kwalifikacje. Najczęściej przejmują własne gospodarstwa rolne i są to naprawdę duże, potężne, bardzo ciekawe, nowoczesne gospodarstwa i świadomie podejmują decyzje o kształceniu właśnie na tego typu kierunku.
Jak będzie rozpoczęcie roku szkolnego wyglądało? Jaki dzisiaj kalendarz zadań przed panem?
Jesteśmy w roku jubileuszu 80-lecia edukacji na Pomorzu Zachodnim. W związku z tym dzisiaj wraz z prezydentem Krzystkiem spotykamy się właśnie w 80-letniej szkole w Szczecinie, najstarszej, w LO numer 1. Tam jest wojewódzkie i miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 25-26. No później jeszcze kilka rozmów na temat oświaty w tym dniu i jest też debata przewidziana, także no bardzo intensywny poprzedni tydzień, gdzie spotykaliśmy się i odbywaliśmy konferencje z dyrektorami szkół, przygotowaliśmy się do rozpoczęcia. No i dzisiaj formalnie i uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny.
To życzymy wszystkiego dobrego, zarówno nauczycielom, żeby mieli radość z przekazywania wiedzy i widzieli, jak ich praca przynosi owoce i efekty, a także no, wszystkim uczniom, tym młodszym i starszym, satysfakcji i dobrych nauczycieli.
Tak, to jest ważne, dobrych nauczycieli. Dołączam się do życzeń dla wszystkich, od przedszkolaków, po uczniów i dla całej kadry pedagogicznej, pracowników oświaty. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
Pan Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty, był naszym gościem. Panie kuratorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Piotr Tolko, do usłyszenia.